Witam Państwa w ramach cyklu Książki Pełnej Historii. Witam Państwa szczególnie, oczywiście cyklu, który jest organizowany przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Cieszę się zawsze, jak przyjeżdżają goście spoza Warszawy, że nie jesteśmy tacy warszawocentryczni. I dzisiaj mam przyjemność rozmowy właśnie z Państwem o książce. Pani Violetto, ja wyrwę Pani na chwilę książkę, żeby pokazać. To nie jest tylko książka, która ma zdjęcia i innego rodzaju ikonografię, chociaż ona jest bardzo liczna. Przepięknie wydana książka edytorska pod tytułem Lubelszczyzna. Dwa tomy, jak Państwo widzą. Serdecznie polecam. Mnie właśnie przeciągnęła ze względu na swoją okładkę i zacząłem sobie ją w pewnym momencie studiować i bardzo się ucieszyłem, że będę mógł z Państwem rozmawiać, że Państwo przyjadą. A są z nami od prawej pani Joanna Dudek, Justyna, bardzo przepraszam, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, pani Violetta Woś, również Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie i pan doktor habilitowany Jacek Wołoszyn i Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, a także wykładowca akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Proszę Państwa, ja jeszcze się tego uczyłem w szkole, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc odświeżałem sobie, czytając, książka jest zbiorem tekstów różnych, na różne tematy, ale oscylująca wokół tego, co kiedyś się nazywało właśnie instalowaniem władzy komunistycznej w Polsce, właśnie w okolicach Chełma, Lublina. Ja jeszcze pamiętam ten okres, kiedy jak była rocznica manifestu PKWN, to oczywiście było wielkie święto wtedy PRL-owskie, święto narodowe i ono było też bardzo istotne, proszę Państwa, z punktu widzenia osadzonych w zakładach karnych, bo wtedy najczęściej były amnestie. Więc więźniowie w okresie PRL-u odczekiwali na 22 lipca, bo często różnego typu wyroki były po prostu skracane. I to jest taka stara historia, którą jeszcze znam od recydywy właśnie warszawskiej, że odliczało się ten czas w zakładach karnych, bo najczęściej amnestia była 22 lipca. A co się wydarzyło, proszę Państwa, 22 lipca? Pani Violetto.
22 lipca. W zasadzie to w historiografii uznawane jest za początek tak zwanej Polski lubelskiej. Chociaż może nie do końca lubimy ten termin, jednak on funkcjonuje. Przede wszystkim używając tego określenia, tego terminu, możemy mówić o pewnym terytorium na wschód od Wisły. Objęło ono w zasadzie dużą część Lubelszczyzny, ale również województwo białostockie, część województwa warszawskiego kieleckiego oraz część Podkarpacia. Natomiast myślę, że zdecydowanie bardziej tutaj istotne jest podkreślenie tego, że terminu tego używamy również w odniesieniu do określenia takiego okresu przejściowego po zakończeniu okupacji niemieckiej, który właśnie z początkiem, tak jak pan powiedział, instalowania władzy komunistycznej w Polsce, okresem, kiedy władzę przejmuje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i w którym przede wszystkim dokonuje się taka próba marginalizacji, czy też nawet próby delegalizacji może takiego rządu, podważania właściwie legalności rządu londyńskiego. W tym też czasie właśnie od lipca 44 do przełomu stycznia i lutego 45 roku jest to czas, kiedy władza komunistyczna rozprawia się bardzo brutalnie z podziemiem niepodległościowym. Natomiast oprócz tego położenia geopolitycznego ważne było również to, że Lublin był bardzo dużym ośrodkiem miejskim, który jak podaje się w historiografii zniszczony był tak w okolicach 20-30%. Zachował więc pewną bardzo dużą infrastrukturę, która zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, które pozwalały na to instalowanie zarówno władzy centralnej, jak i władz terenowych. Miał też, myślę, ważnym tutaj czynnikiem było również to, że posiadał zaplecze intelektualne, wznowił działalność jako pierwszy katolicki Uniwersytet Lubelski, co też jest ciekawą sprawą, dlatego że W zasadzie to właśnie władze komunistyczne wymogły wznowienie działalności uniwersytetu, twierdząc, że jeżeli tego ksiądz Antoni, tak, że jeżeli nie zrobi tego ksiądz Antoni Sąkowski, ówczesny powojenny rektor, wówczas uczelni groził upaństwowienie i nie będzie na pewno rektorem wtedy osoba duchowna. Natomiast rektorowi bardzo zależało na tym, żeby jednak ten katolicki charakter uczelni zachować. I trzeci, myślę, taki warunek, który zadecydował o tym, że Lublin był tym centrum władz centralnych, myślę, że to było dosyć istotne takie wrażenie propagandowe. Chodziło o to, żeby pokazać, że jest to jednak władza swojska, krajowa, a nie ulokowana w Związku Sowieckim.
Chociaż, jak wiemy, tak nie było. Co zresztą państwo opisujecie w książce, bo książka rzeczywiście to jest zbiór tekstów historyków, którzy pokazują wszystkie aspekty ówczesnej rzeczywistości Polski lubelskiej, więc tutaj jest i opis wojska, tekst autorstwa pana profesora, i kultura. Pani Wioletta, ja do tego jeszcze będę wracał i nawiązywał. I życie codzienne. Pani Justyna Dudek. Naprawdę kilkanaście bardzo arcyciekawych tekstów, zobrazowanych interesującą dokumentacją, a także fotografiami i twórców, ale także ówczesnego Lublina, ówczesnych notabli. Jeszcze mam właśnie pytanie, czy jeśli chodzi o tą bazę źródłową, o tą bazę materialną, czy ona się rzeczywiście dobrze zachowała? Mówię tutaj o źródłach, bez tego historycy nie istnieją.
Ja może jeszcze, korzystając z okazji, podziękuję współautorom naszej monografii, ponieważ tak jak pan powiedział, jest to monografia wieloautorska.
Pani Wioletta jest jedną z redaktorek, tak.
Tak. Oprócz mnie redaktorem prowadzącym jest jeszcze dr Justyna Dudek i dr Tomasz Osiński, który niestety nie mógł być dzisiaj z nami obecny. Natomiast tutaj myślę, że należy wspomnieć o tym, że nasi koledzy z innych biur, jak oddziałowe biuro poszukiwań, jak oddziałowe archiwum, bardzo nas tutaj wspomogli i swoją wiedzą historyczną, bardzo taką fachową się podzielili. I przyjęli nasze zaproszenie w zasadzie do tego, by tą monografię wieloautorską stworzyć. Jeżeli natomiast chodzi o źródła, my skupiliśmy się przede wszystkim na Lubelszczyźnie, chociażby i też celowo nie użyliśmy, myślę, w tytule tego określenia Lubelszczyzna w okresie Polski lubelskiej. Dlatego używając tej cezury czasowej, lipiec 44, styczeń 45, chcieliśmy, myślę, trochę zaintrygować czytelników, żeby po prostu sięgnęli do publikacji i próbowali odkryć, dlaczego taki, a nie inny czas wprowadzony przez nas. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące źródeł, przede wszystkim chodziło nam o to, aby te teksty historyczne zobrazować, a więc myślę, że tutaj ten obraz to takie słowo klucz. Zrobiliśmy kwerendy zarówno w archiwach, w archiwach państwowych, jak archiwum państwowym w Lublinie, ale i w archiwach kościelnych, na przykład archiwum archidiecezjalnym. Oprócz tego były to zbiory biblioteczne, jak Biblioteki Narodowej, czy chociażby Biblioteki Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ale zbiory na przykład Polskiej Agencji Prasowej, czy też na przykład Instytutu Raszewskiego w Warszawie. Staraliśmy się także pozyskać fotografie, tak jak w przypadku wcześniejszej publikacji, od osób prywatnych. W tym, co myślę warto podkreślić, wykorzystaliśmy zbiory naszych autorów.
Łączenie pasji z pracą udało się. Rzeczywiście wielu historyków gromadzi dokumenty na jakiś temat, którym są po prostu zainteresowani. Tyle tytułem w jakimś sensie wprowadzenia. Ja do pana profesora mam pytanie, bo pan profesor poświęcił jeden z takich ważniejszych tekstów, który nam próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym faktycznie ta Polska lubelska jest, bo to nie jest tak, że komuniści, to pani Wioletta już o tym sporo powiedziała, grali w otwarte karty z różnych powodów, także taktycznych i strategicznych. Ciekawe kulisy dla mnie na przykład tego okresu, właśnie z okresu kształtowania się Polski Ludowej, Polski Lubelskiej, jak państwo tego terminu używacie, bardzo, bardzo trafnie zresztą, mówi sporo Jakub Berman u Teresy Torańskiej w Onych. No, to znaczy, jaki był rzeczywisty cel, ale gra toczy walczyła przecież się o to, że jakby to powiedzieć, polskie społeczeństwo nie tolerowało komunistów i patrzyło na nich wrogo jeszcze z okresu II RP, gdzie działalność KPP przecież była nielegalna, zresztą potem rozwiązana przez samego Stalina, a głównie działacze w większości wykończeni. Przyjechał drugi i trzeci szereg, tych, którzy ukształtowali się w tej sytuacji, czy w tej strukturze systemu władzy sowieckiego po wrześniu 1939 roku. No właśnie, czy był ten system polityczny, panie Jacku, Polski lubelskiej?
To znaczy, by zaczynając od samego dokumentu, bo to była taka swoista mieszanka jeszcze tego, co pozostało po II Rzeczpospolitej, z tymi już pewnymi elementami, które systemu, czy ustroju, czy porządku politycznego, które pozostały niezmienne aż do roku 1989. Bo przede wszystkim można już mówić o czymś, co jakby wprowadzono od samego początku. Czyli mamy od razu element dominacji pewnej siły politycznej, która nie wynika z tego, że jest umocowana w sposób demokratyczny, czy też ma poparcie większości społeczeństwa, ale jest jakby wprowadzona, ma tę swoją pochodzenie zewnętrzne, jest wprowadzona przez, można to tak nazwać, jak w pewnym momencie to nazwałem, suwerena zewnętrznego, czyli przez Związek Sowiecki i pod ochroną bagnetów Armii Czerwonej czy NKWD tworzy swoje struktury władzy. To jest też to, że jest jeden suweren wewnętrzny, ten hegemon, którym jest już, powiedzmy sobie, partia komunistyczna, czy to PPR, czy później PZPR, która próbuje kontrolować wszystkie dziedziny władzy, czy wszystkie też dziedziny funkcjonowania społeczeństwa od ekonomii, poprzez kulturę i nie mówiąc już o polityce. Są tworzone te zręby systemu, które, tak jak powiedziałem, przetrwają do 89, od aparatu represji, poprzez hegemonię partii komunistycznej, próbę narzucenia kontroli nad wszystkimi dziedzinami życia społecznego czy kulturalnego, plus powiedzmy sobie też już z czymś, co jest bardzo ważne w każdym systemie totalitarnym czy autorytarnym, zdefiniowaniu wroga. Bo już w samym manifestie PKWN-u mamy określone, kto jest wrogiem. Jest to ogólne określenie, każdy, kto sprzeciwia się budowie nowego państwa, jedności. Jakby w tym momencie to są warchoły, potem notabene to się powtórzy w 76 roku przy okazji Radomia. To samo określenie władze użyją wobec strajkujących w Radomiu. To jest też próba zbudowania takiej fikcji jedności całego społeczeństwa wokół rządzących, co wszystko już widać w okresie Polski lubelskiej, więc tak naprawdę Polska lubelska, można powiedzieć, że rzeczywiście była taką, jak mówiono w propagandzie PRL-u, kolebką Polski Ludowej, tylko tyle, że to była kolebka pewnego systemu politycznego. Abstrahujemy, czy to jest totalitarny, czy autorytarny, bo tutaj historycy i politolodzy jakby się spierają co do tego, ale na pewno był to system monocentryczny, tak jak rozumiał to Stanisław Ossowski, czyli jeden ośrodek władzy, który wszystko kontroluje za pomocą określonych swoich własnych instytucji, a jednocześnie dąży do ujednolicenia społeczeństwa.
To jeszcze, skoro jest pan przy głosie, takie jedno pytanie. Kto był postawiony w tym pierwszym szeregu, żeby był widoczny, żeby też, mówiąc współczesnym językiem, PR-owsko nie szkodził, a kto z tyłu pociągał za sznurki tak naprawdę, bo komuniści tego rodzaju też gry i zabawy bardzo lubili.
To znaczy tak, jakby oficjalnie na czele PKWN-u stoi Osóbka Morawy, który nie jest komunistą jako takim. Mamy też Bolesława Drobnera, socjalistę, mamy przedstawiciele partii ludowej, tam z tego drugiego czy nawet trzeciego szeregu, ewentualnie związanych w jakiś sposób potajemnie z komunistami, ale chodzi o to, żeby w tym pierwszym szeregu ci, którzy jakby są dla prasy, dla publiczności, dla opinii publicznej, to nie byli wiązani bezpośrednio z samym komunizmem. Zresztą osoba Bieruta. Przecież Bierut oficjalnie nie podaje się za członka PPR-u. Jestem ukrytym członkiem PPR-u. Oficjalnie jest osobą bezpartyjną. Czyli tak naprawdę formalnie głowa państwa, głowa państwa, bo taką funkcję spełniał Bierut w tym momencie, jest osobą bezpartyjną, czyli jakby tutaj ukrywanie tej rzeczywistej hegemonii za fasadą osób niezależnych, tak samo takim elementem fasadowości jest chociażby odtworzenie partii politycznych, czy to będzie Stronnictwo Ludowe, czy Polska Partia Socjalistyczna, czy Stronnictwo Demokratyczne, ale w rzeczywistości, choć niby jest fikcja pluralizmu politycznego, w rzeczywistości jest to pluralizm w pełni kontrolowany, bo jak mówił Gomułka, chodzi o to, żeby owszem, zgadzamy się na funkcjonowanie różnych partii politycznych, ale my wyznaczamy kierunek. Czyli powiedzmy sobie, tymi osobami, które widzi, które jakby wydają się, że podejmują decyzje, są, trudno mówić, do końca figuranci, a rzeczywiście reżyserzy i rzeczywiście osoby, które podejmują prawdziwe decyzje, to jest jakby w tle. I tak jest przez cały też okres Polski Ludowej. Mamy przecież władze państwowe zgodnie z konstytucją, ale z drugiej strony jest komitet centralny, jest pierwszy sekretarz i jakaś niewielka grupa osób wokół niego. Tak samo jest właśnie w Polsce Lubelskiej. Mamy przecież Gomułkę, mamy Bermana, mamy Mińca, mamy Bieruta, którzy rzeczywiście sprawują jakby władzę i podejmują te rzeczywiste decyzje. A pozostałe jakby organy są tylko fasadą, jakby ich służą zatwierdzeniu czy przekształceniu tych wszystkich decyzji i życzeń właściwego hegemona czy właściwego suwerena tego wewnętrznego w określone już tutaj akty prawne.
Pani Justyna, jakie warunki życia są w ówczesnym Lublinie? Znaczy, generalnie też z czym ówczesna władza instalująca się w Lublinie musi się zmierzyć? Jaki jest pomysł w ogóle na rozwiązanie całej sytuacji, też ekonomicznej?
Oczywiście są różnego rodzaju problemy na tym, na Lubelszczyźnie, ale też i na całym obszarze. Przede wszystkim ja tak wymienię takie najważniejsze. To są problemy z aprowizacją, z komunikacją, z mieszkaniami, chociażby też z infrastrukturą zdrowotną. Ale też wszystkie problemy, one wynikają z tego, że na tym terenie przede wszystkim jest ogromna ilość wojska. Tak jak podawane są takie dane, że to przeszło 2 miliony tych żołnierzy różnych formacji Armii Czerwonej, tego Wojska Polskiego, znajduje się na tym niewielkim obszarze. Chyba szacowało się, że to chyba Krystyna Kersten pisała o tym, że na kilometr kwadratowy to było 35 żołnierzy. Więc obecność wojska sprawia właśnie różnego rodzaju problemy. Drugie to są zniszczenia. Mówiliśmy o tym, że Lublin nie był mocno zniszczony. Władze ówczesne szacowały, że to 20% domów mieszkalnych zostało zniszczonych, ale jeśli chodzi o taką infrastrukturę przemysłową, no to ponad 60%. Ale też na Lubelszczyźnie były takie miasta, właśnie tam, gdzie walki przebiegały bardziej intensywnie, chociażby Łuków, który był w 80% zniszczony. Więc w zależności jak przebiegały walki w lipcu, tak te miasta pozostawały w różnej kondycji. I też taki ostatni czynnik to jednak przemieszczanie się ludności. Bo chociażby na Lubelszczyźnie, w związku z tym, że front zatrzymał się właśnie na Wiśle, więc te nadwiślańskie powiaty, one zostały częściowo wysiedlone, czyli ta ludność musiała zostawić cały swój dobytek i po prostu przenieść się. Najbardziej wysiedlony był powiat puławski, bo objął aż 11 z 18 gmin, czyli same Puławy czy Kazimierz nad Wisłą też został, ludność cywilna musiała opuścić te miejsca. No i w powiecie kraśnickim kilka gmin. I oczywiście tam przebywało wojsko, które, no jej obecność wojska prowadziła do tego, że jakby ten dobytek ludności był niszczony. No bo oni musieli się wyżywić, więc zabierali z pól chociażby zboże, potrzebowali mięsa, też zwierząt, chociażby koni, więc zabierali właścicielom ich dobytek. I jakby to też wywoływało takie niezadowolenie tej ludności z tego względu, w jaki sposób gospodaruje ta Armia Czerwona na tym terenie. Oczywiście w związku z tym pierwszą taką rzeczą, które władze wprowadziły, to wprowadziły kartki na żywność. Myślę, że często się nie pamięta o tym, że PRL zaczynał się tymi właśnie kartkami na żywność. Od października one obowiązały 1944 roku.
I kończył się.
Dokładnie. Także jakby historia zatoczyła koło, można powiedzieć. Ale jakby te kartki były takim wyjściem, ponieważ ceny drastycznie wzrosły, zwłaszcza ceny na żywność i właśnie żywność pochodzenia od zwierzęcego była bardzo wysoka. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na początku pracownicy różnych instytucji otrzymywali jakieś zaliczki, to były niewielkie. Jeżeli sięgamy do źródeł, to są wartości między 300 a 600 zł, te pierwsze, niewielkie. I musimy mieć świadomość, że w którymś momencie 300 zł kosztował kilogram cukru na wolnym rynku. Więc dla kogoś, kto nie miał jakichś takich zasobów finansowych, to właściwie nie miał możliwości kupienia za rozsądną cenę żywności. I oczywiście były tam różne kategorie tych kartek żywnościowych, które obowiązywały ludzi przede wszystkim pracujących i ich rodziny. I tak jak mówiłam, że ten cukier kosztował 300 zł, to na kartki on kosztował 5 zł. Tylko tu pojawiał się inny problem, ponieważ kartki były, tylko tej żywności nie było do końca. I jeden z mieszkańców, sędzia właśnie, który był przedwojenny sędzia, który napisał też takie wspomnienia, pisze, że właśnie kartki są, ale kartofli na kartek nie ma. I też sytuacja oczywiście była troszkę inna w Lublinie, a troszkę inna w miastach powiatowych, ponieważ też duże odległości sprawiały to, że i brak środków transportu, że te towary nie docierały. I jest takie sprawozdanie chociażby starosty Włodawskiego, który pisze w grudniu, że mieszkańcy dostali dopiero kartki za październik 1944 roku. To też pokazuje, że ludzie po prostu musieli sobie, zwłaszcza tych miejscowości najbardziej oddalonych, Chełm, Włodawa czy Siedlce, w jaki sposób poradzić w tej sytuacji. I niektórzy wysprzedawali to, co mieli, bo czy ubrania, czy po prostu jakieś meble, po to, żeby jakoś zaradzić tej właśnie ciężkiej sytuacji. Z drugiej strony, po to, żeby mieć tą żywność, to władze wprowadziły świadczenia, które z kolei rolnicy musieli odstawiać. Ale ze względu na to, że część właśnie powiatów była zniszczona, że chociażby przemarsz wojsk Armii Czerwonej zniszczył zasiewy plony, a to były właśnie czas intensywnych żniw, to też był problem z dostawą tych świadczeń rzeczowych. Ale tak jak pokazują te dane właśnie z lat 44-45, one w dużym procencie zostały zrealizowane, w zależności o jakim produktach mówimy, ale to były nawet dochodzące do 80%, ale to też wynikało z tego, że po prostu wykorzystywano infrastrukturę wojskową. I w jakiś sposób sobie radzono z tym.
Kiedy mówimy o w zasadzie rządzie czy czymś na kształt rządu, to przede wszystkim oczywiście władza komunistyczna ówczesna skupia się na rozprawie ze swoimi oponentami, a jest ich wielu. Oczywiście to jest kwestia rozłożona na poszczególne akta. Akt pierwszy, drugi, trzeci, to się wszystko dzieje w przeciągu lat 40 do 40 mniej więcej 7. No ale to jest wizja całościowego państwa, gdzie również jest pewnego rodzaju, pani Wioletto, pomysł na kulturę. Kto ową kulturę tego odradzającego się państwa, które de facto ma być komunistyczne, które zaraz niedługo będzie głosiło żdanowszczyznę i wprowadzało twardy socjalizm w literaturze, sztuce, także sztukach plastycznych, kto ową władzę od strony kultury instalował, kto ją wspierał, w jaki sposób pozyskiwano tych wszystkich, którzy byli istotni dla owej władzy. Jest tutaj w książce takie kapitalne zdjęcie postaci, która może dzisiaj nam umyka, chociaż jest autorem jednego z filmów najbardziej znanego z okresu PRL, który zresztą obejrzało ponad 30 milionów widzów. Mam tu na myśli Krzyżacy i Aleksandra Forda. Ale jest też Stefan Jędrychowski, kumpel Czesława Miłosza, jeszcze z okresu studenckiego w Wilnie.
Tak, kultura była tą sferą życia społecznego, w zasadzie społeczeństwa, które próbowało wracać do normalności, w której władze komunistyczne bardzo szybko zobaczyły pewien potencjał. Oczywiście potencjał tego, by manipulować tym społeczeństwem, by przekazywać treści propagandowe i tym sposobem pozyskiwać to społeczeństwo właśnie dla poparcia władzy komunistycznej. W tym celu zauważono oczywiście taką bardzo dużą aktywność tego środowiska artystyczno-literackiego, które siłą rzeczy znajdowało się w Lublinie, bo albo wracało do Lublina, albo też przybywało z terenów, na których jeszcze trwała wojna. Dlatego też, tak jak powiedziałam, władza komunistyczna zauważa tą aktywność, taką oddolną, i próbuje ją kontrolować poprzez dwa resorty. Resort Kultury i Sztuki z Wincentym Rzymowskim na czele oraz przez resort Informacji i Propagandy. Dlatego, że instytucjonalnie większość tych instytucji kulturalno-oświatowych właśnie podlegała pod resort Kultury i Sztuki, natomiast treści przez te instytucje przekazywane podlegały resortowi propagandy. Dlatego też ciekawe było to, że tak naprawdę polegało to też na pewnych paradoksach, dlatego że to te środowiska artystyczne, które wracały, twórcy, sami chcieli podejmować taką aktywność swoją zawodową, natomiast w jakiś sposób musieli współpracować, może nie współpracować, ale oprzeć się chociażby finansowo na władzy, dlatego że w przypadku tworzenia teatru nie byli w stanie sami ponieść kosztów finansowania takiego teatru. Natomiast z drugiej strony władza z kolei musiała się oprzeć na tych twórcach, najczęściej z okresu przedwojennego, ze względu po prostu też na wcześniejszą politykę okupanta niemieckiego. Więc to był taki czas takiego wzajemnego może mijania się pewnych gestów, ale oczywiście ze strony władz komunistycznych było to wszystko podszyte pewnym fałszem. Zresztą jak też historycy niektórzy zauważają, był to okres względnego liberalizmu, ale bardzo mocno z polityką związanego. Określają ją nawet, że była to taka polityka, że ta kultura była zafałszowana, zbękarcona. Zresztą też władze komunistyczne bardzo szybko też postanowiły wychować sobie to społeczeństwo, a więc kulturze, czy też sztuce zwłaszcza, postawiły zadanie, aby wychowała, znaczy przede wszystkim władza komunistyczna chciała, by ta sztuka była ogólnodostępna, była dobrem narodowym. Od artystów wymagano wprost, by nie zajmowali, nie tworzyli pejzaży a la Chałupa Wiejska z Dziewczyną i Ułanem, ale by przede wszystkim ta sztuka bardzo mocno akcentowała zbrodnie okupanta niemieckiego. Głównie po to, by też odsunąć zainteresowanie od zbrodni oczywiście czerwonoarmistów. I dlatego też wspomniał pan Aleksandra Forda, on był między innymi twórcą pierwszego powojennego filmu Cmentarzysko Europy, i to jest właśnie to położenie nacisku, ponieważ film ten dotyczy
oficerem chyba Wojska Polskiego.
Tak, ówczesnym. Tak. Zresztą pierwsze spektakle wystawiane w Lublinie to były spektakle wystawiane przez Teatr Wojska Polskiego. Bardzo dużą rolę też tutaj władza dostrzegła i potencjał, dziś określamy to mianem środków masowego przekazu, ale w prasie i w radiu, jak również w kinie. Zresztą koleżanka tutaj wspomniała o tych grabieżach, rabunkach dokonywanych przez Armię Czerwonoarmistów. I pierwsze takie, można powiedzieć, co w zasadzie szukając źródeł, czy robiąc kwerendy, nie spodziewałam się, że w raportach inspektorów, czy też urzędników, którzy mieli za zadanie określać, w jaki sposób treści przekazywane przez kino są przez społeczeństwo odbierane, znajdowały się właśnie informacje o tym. Zwykle to chodziło o to, by po prostu tutaj rozeznać, powiedzmy, takie nastroje społeczeństwa na prowincji, że znajdę tam informacje właśnie o tym, że takie sugestie nawet, można to nawet określić, żeby jednak władza się zastanowiła, ponieważ na tej prowincji społeczeństwo jest niezadowolone z tej polityki grabieżczej prowadzonej przez czerwonoarmistów, więc generalnie to nie wpływa dobrze na wizerunek władzy. Zresztą co ciekawe, samo kino było nakreślane też mianem kinofikcji, nie tylko ze względu na zaplecze techniczne, ale ze względu właśnie na treści, które propagowało. Chociaż poza wiecami czy filmami propagandowymi w sierpniu 1944 roku w kinie Apollo pojawił się film produkcji amerykańsko-brytyjskiej Złodziej z Bagdadu, chociaż w rosyjskiej wersji językowej. Więc generalnie ciekawą też rzeczą jest to, że pierwsze Pierwsza audycja radiowa, która nadana została w Lublinie, pochodziła z radiostacji określanej jako Pszczółka, tak ją nazwano. I też w zależności od tego, ta geneza nazwy różni się w zależności od tego, kogo zapytamy. Osoby obsługujące tą radiostację uważały, że to od dźwięku, którym zagłuszali niemieckie radiostacje, natomiast polscy operatorzy uważali, że jest po prostu tak słaba, ma tak słabą moc nadawczą, że po prostu jak pszczółka delikatnie, więc generalnie ta kultura została bardzo mocno wykorzystana jako taka platforma po prostu dezinformacji przede wszystkim. Może warto też wspomnieć, że w tym czasie jest tak. I czyli takiego po prostu wychowywania sobie po prostu obywatela. Przekazywanie tej treści, ale odpowiednio już oczywiście zmodyfikowanej. I w zasadzie no chyba tyle na razie.
Jest jeszcze jeden bardzo istotny element. Element, który był już w latach 40. jeszcze na terenie Związku Sowieckiego elementem w zasadzie otwartej walki politycznej, tak to należy nazwać, pomiędzy przede wszystkim dwoma osobami, które potem będą stanowiły triumvirat. Mam tutaj na myśli Hilarego Mintza i znowu odwołam się Jakuba Bermana i w ogóle tą grupę, którą Berman zaczął wokół siebie dyskretnie bardzo organizować. Nie chciał być tą postacią pierwszoplanową, która zresztą był to jeden z powodów powołania Centralnego Biura Komunistów Polskich, ponieważ owo biuro bardzo bało się wpływu wojska. Między innymi właśnie Berlinga, i tutaj znowu kieruję moje pytanie do pana Jacka, o znaczenie Wojska Polskiego. Ten rozdział też jest zatytułowany Wojsko Polskie. Już widzę minę profesora Sławomira Cęckiewicza, który jak słyszy o ówczesnym wojsku, że to jest Wojsko Polskie, no ale przyjmujemy taką nomenklaturę. Jakie znaczenie właśnie było ówczesne, jaka była ówczesna też pozycja i Rzymirskiego, i Berlinga, no i w ogóle tej części armii, która właśnie uchodziła za Wojsko Polskie, była w jakimś sensie częścią składową Armii Czerwonej, która parła na zachód.
To znaczy w tym momencie można powiedzieć jedno, to był to element legitymizacji władzy komunistycznej, bo jeżeli przyjmiemy, że tak naprawdę właściwe Wojsko Polskie to jest, są siły zbrojne na zachodzie, to jest ich elementem jest też, są formacje zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, więc w tym momencie te struktury, które Stalin tworzy, powinny mieć swoją własną armię. Wojskowych, którzy biorą udział bezpośrednio w walce, walce o wyzwolenie, tak to nazwijmy, jak mówiła to propaganda, i w tym momencie jakby wzmacniają też pozycję samych struktur komunistycznych, bo powiedzmy sobie, komuniści wchodząc na terytorium państwa polskiego, gdyby przywiezieni zostali tylko przez Armię Czerwoną, powtórzyłaby się tutaj ta niechęć, że jednak są przywiezieni na bagnetach obcej armii, ale wchodzą razem ze strukturami wojskowymi, jakby im podległymi, które no powiedzmy sobie, w cudzysłowie można nazwać Wojskiem Polskim, takie później określane od lipca 1944 roku. Oczywiście przy całym zastrzeżeniu, jaki to był twór, w jakich okolicznościach powstał i czemu służył, ale chodziło o to, że dla komunistów, którzy tworzyli nowe struktury władzy na ziemiach polskich, potrzebne były siły wojskowe, nie tylko dlatego, że miały ich chronić, bo takiej funkcji nie do końca spełniały jeszcze w tym momencie, bo proszę pamiętać, że wciąż toczy się wojna. Tak naprawdę dopiero od wiosny 1945 roku w pełni siły wojskowe zostają wykorzystywane w walce z przeciwnikiem politycznym i z podziemiem, ale w tym momencie to jest jedna rzecz. Mamy swoją armię, już regularne wojsko, które co prawda walczy u boku Armii Czerwonej, czyli jest spełniony jeden z ważnych elementów każdej struktury władzy i każdego państwa. Siły zbrojne. I to jest dodatkowo, te siły zbrojne biorą bezpośredni udział w walkach o wyrugowanie Niemców z ziem polskich. To jest kolejny element jakby konstytuujący także same rządy komunistyczne i budujący mit ich początku, legitymizujący także ich prawo do sprawowania władzy. To jest rola wojska. Oczywiście to jest jakby ta rola polityczna, ale z drugiej strony, kiedy weźmiemy pod uwagę sam moment, w którym armia się formuje, czy te pierwsze dywizje od maja 1943 roku są formowane, to tak naprawdę chodzi o to, że dla części Polaków, którzy znajdują się na terytorium Związku Sowieckiego, którzy jakby nie zdążyli do armii Andersa, jest to możliwość ucieczki z tego terytorium, z obszaru Związku Sowieckiego, powrotu do Polski. Więc tu są jakby dwa elementy. Są ci Polacy na dole, którzy wstępują, bo widzą w tym pewną szansę jakby wyrwania się z sowieckiego piekła. Potem, kiedy zaczyna się nabór już na ziemiach polskich na zachód od Bugu, to są osoby, które są zmuszane z różnych względów, choć być może jakaś część też z ciekawości wstąpiła do tych sił zbrojnych. Tego nie wiemy, ale być może większość po prostu pod przymusem tam się znalazła. Więc tak naprawdę w tym momencie to jest wojsko, które, no nie można powiedzieć marionetkowe czy operetkowe, ale wojsko, które tak naprawdę powstało po to, żeby legitymizować tworzone struktury władzy, stworzone przez komunistów pod okiem Stalina. Zresztą Stalin sam chyba wymógł w pewien sposób, że jednak te struktury wojskowe mają powstać jako taka przeciwwaga dla tego, co jest tworzone na Zachodzie.
Proszę Państwa, jak jeszcze się spotykało takich starszych mieszkańców Lublina, czy starszych w tym rozumieniu, którzy pamiętali, czy jako dzieci, czy jako nastolatkowie, właśnie okres ten 44-45, było jedno słowo, które z reguły nam wszystkim kojarzy się dosyć dobrze. Często też z bajkami, z baśniami u tych mieszkańców Lublina wywołało ono grozę. Jak Państwo domyślacie się, jest to słowo zamek. Jaką rolę lubelski zamek pełnił dla... Tak naprawdę w zasadzie wydaje się dla NKWD. To jest jakieś laboratorium właśnie wychowywania tych wszystkich, którzy potem chociażby w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej stosują jedne z najokrutniejszych metod przesłuchań i sprawiają, że ludzie znajdują się, którzy są zatrzymywani przez oficerów czy funkcjonariuszy UB w przedsionku piekła. Czym był zamek lubelski?
Zamek Lubelski przez wiele lat był właśnie więzieniem. Był więzieniem carskim, później polskim, później niemieckim. I później właśnie w sierpniu najpierw zajęło je NKWD, a dopiero chyba we wrześniu przejął resort bezpieczeństwa publicznego. Właśnie nie powiedzieliśmy o tym resorcie bezpieczeństwa publicznego, który też był istotnym elementem właśnie dla komunistów, który miał im zapewnić to przejęcie władzy, a później utrzymanie. I tak się złożyła, że na Lubelszczyźnie zaczęła się jego historia i tego lubelskiego urzędu i późniejszego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I mówiąc też o aparacie bezpieczeństwa, też musimy pamiętać, że właśnie była tylko niewielka grupa osób, która była przygotowana do spełnienia swojej funkcji, czyli osoby przeszkolone właśnie na kursie NKWD w Kujbyszewie. Było to 218 osób, które przyjechało do Lublina i zostało po prostu rozdysponowane po poszczególnych urzędach, a także Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. I wiadomo, że funkcjonariusze tego aparatu śledczego, którzy przesłuchiwali tych przeciwników politycznych, czyli na początku żołnierze Armii Krajowej, no prowadzili już wtedy bardzo brutalne śledztwa. Jeżeli weźmiemy chociażby te historie osób aresztowanych już po tak zwanym zwrocie październikowym, kiedy te represje się zaostrzyły i właściwie nie tylko dowódców aresztowano, ale i szeregowych żołnierzy, to w tych ich zeznania, które były opublikowane wiele lat temu, właśnie pojawia się ten element stosowania okrutnych tortur. Więc jakby też później ten aparat bezpieczeństwa uczył się od kogoś stosowania tych metod przesłuchiwania. Musimy też pamiętać, że ci ludzie, którzy trafiali do aparatu bezpieczeństwa, oni byli bardzo słabo wykształceni i nieprzygotowani do tej funkcji. Często też niektórzy nie umieli pisać, byli nawet półalfabetami. I tak jak w przypadku chociażby tych żołnierzy Armii Krajowej, no po drugiej stronie byli ludzie dużo bardziej wykształceni, elokwentni, więc też to była, po prostu to bicie było jedną z metod wymuszania tych zeznań, przyznania się, ale też no, budziło taki później lęk w społeczeństwie, bo o tym się mówiło, jak trudne panują warunki w aresztach, bo też były areszty przy poszczególnych urzędach bezpieczeństwa. I Zamek Lubelski był głównym takim więzieniem karnośledczym, na który właściwie wszyscy najważniejsi więźniowie, aresztanci trafiali i przewinęli się, no oczywiście duży gros to stanowili więźniowie polityczni, ale i byli tam właśnie Niemcy, Volksdeutsche, osoby także, zdarzali się więźniowie kryminalni. I tak jak już tu była mowa w poprzedniej rozmowie, To było więzienie aż do 54 roku i nawet w 54 roku jeszcze była wykonana ostatnia kara śmierci na więzieniu na Zamku Lubelskim. Więc no, ten zamek w Lublinie jest takim charakterystycznym miejscem, które wśród osób, które znają historię, no, może budzić taką grozę. Obecnie to jest muzeum, ale też co roku się tam odbywają chociażby takie uroczystości 22 lipca, bo o tym nie powiedziałam, że Niemcy, kiedy wycofywali się, po prostu wymordowali część przynajmniej znajdujących się więźniów w tym na zamku. I nawet pamiętam, że kiedyś, jak przeglądałam jakieś materiały z 1944 roku, znalazłam taką informację, że chyba pojawiła się taka myśl, żeby ten zamek był takim miejscem kultury, ale chyba okazało się, że ma do spełnienia wiele bardziej praktyczną rzecz, no bo jednak potrzebne były więzienia, obozy, gdzie tych przeciwników tej władzy komunistycznej należało umieścić.
Ja może dodam, tutaj koleżanka powiedziała o tej zbrodni na więźniach Zamku Lubelskiego. Ten fakt również został potem wykorzystany propagandowo, bo co się okazało, że na msze w intencji ofiar Zamku Lubelskiego i obozu koncentracyjnego na Majdanku zapraszały władze komunistyczne. Zresztą w tej dużej mszy polowej uczestniczyli też dygnitarze państwowi, wojskowi, a nawet przedstawicieli Związku Sowieckiego, więc również to było wykorzystane propagandowo.
To na zakończenie mam takie pytanie do państwa, bo tutaj pani doktor Justyna Dudek przywołała rzeczywiście taki bardzo ciekawy fakt związany z tymi kartkami, że system rozpoczyna się kartkami i kończy. System rozpoczyna się w jakimś sensie w Lublinie, nomen omen, i warto przypomnieć, bo to często nam umyka, kierujemy nasz wzrok na wybrzeże, jeśli chodzi o sierpień 80, ale pierwsze strajki rozpoczynają się w Lubinie 1980 roku, w lipcu 80 roku. To jest też Lublin. To ważna praca rzeczywiście Krystyny Kersten, początek systemu władzy. Opisuje dosyć szczegółowo, jak na wczesne warunki, chociaż to jest praca dużo bardziej pogłębiona, ponieważ profesor Krystyna Kersten poruszała się w takim obszarze archiwalnym, jakim mogła i nie mogła gdyby tego przekroczyć bardziej. Dlaczego ta Polska lubelska w takim razie, proszę państwa, kończy się po pół roku w styczniu, lutym 1945 roku? Ja wiem, że pani Wiarta na początku tak stworzyła taki suspens, żeby pewne rzeczy nie dopowiedzieć, a tutaj brutalnie i po chamsku jednak żądam tego dopowiedzenia, ale no właśnie, dlaczego to jest tylko te półrocze tak naprawdę?
Wtedy na przełomie stycznia i lutego władze centralne przenoszą się po prostu do Warszawy.
Bo w tym momencie tak naprawdę liczy się symbolika. Powiedzmy sobie, Lublin jest jednym tylko z wielu miast prowincjonalnych. A żeby w pełni potwierdzić swoje prawa do władzy, komuniści musieli się przenieść albo do starej stolicy, czyli do Warszawy, ewentualnie stworzyć ją zupełnie od nowa, bo przecież były pomysły, żeby w pewnym momencie funkcje stołeczne przenieść do Łodzi. Lublin był za bardzo na wschodzie nowych ziem Polski, a w tym momencie czy Warszawa, czy Łódź, to jest jednak centrum państwa i stamtąd jednak lepiej się rządzi i kontroluje całe państwo. Stąd powiedzmy sobie, można powiedzieć taką metaforę, którą użył Jakub Karpiński, opisując właśnie w ogóle PRL, mówiąc, że to jest prawne opakowanie władzy komunistycznej. To w tym momencie zapakowywanie tej władzy w państwo zaczęło się w Lublinie.
Proszę Państwa, ja odsyłam raz jeszcze do publikacji. Bardzo ciekawej, zbiór kilkunastu tekstów zawarty w dwóch tomach. Przede wszystkim z zawartą bardzo unikalną ikonografią. Naprawdę w fotografiach, w tej całej ikonografii jest tak naprawdę drugie życie. Bardzo uważnie polecam obserwować dokumenty, fotografie. Teksty są dzięki temu też świetnie zobrazowane. Jest to próba przypomnienia znowu tego wszystkiego, co stanowi akt założycielski władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1989. Książka jest do kupienia w księgarniach stacjonarnych. Lublin takową również posiada. Mamy księgarnię w Warszawie i w najważniejszych miastach, także akademickich, polskich. Tutaj muszę wybrnąć, bo nie chcę wartościować polskich miast. Ale także za pośrednictwem internetu dla tych wszystkich, którzy do dostępu do stacjonarnych księgarni nie mają. Bardzo serdecznie polecam. To jest monografia, to nie jest, proszę Państwa, album. Tyle, że bardzo, w sposób bardzo interesujący zobrazowany. Coś Pani Wioleta chce jeszcze powiedzieć?
Tak, myślę, że warto wspomnieć, że naszą monografię rozpoczyna artykuł doktora Liny Gałan, obecnie eksperta Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni w Lublinie, który bardzo dobrze wprowadza ten okres Polski lubelskiej, podsumowując ostatnie półrocze 1944 roku okupacji niemieckiej.
Zapraszam i zachęcam do lektury, a Państwu bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękujemy.
Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.